Kończymy no, serię kazań dotyczących siódmego przykazania, no, które zabrania cudzołóstwa. I do tej pory omówiliśmy różne kwestie związane z tym przykazaniem. Patrzyliśmy, co Stary Testament mówi na tę kwestię, tylko przy okazji nagrywamy te kazania, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany całością, to może wejść na naszą stronę i odsłuchać. Więc patrzyliśmy, co Stary Testament mówi na różne kwestie związane z małżeństwem, związane ze współżyciem seksualnym, na temat współżycia w różnych konfiguracjach, czy to z ludźmi, czy to ze zwierzętami, no bo niestety, ale tak ludzkość funkcjonuje. Więc te kwestie poruszaliśmy, kwestie gwałtu. Patrzyliśmy generalnie, co Stary Testament mówi na temat właśnie tego przykazania. Ponieważ to przykazanie nie dotyczy wyłącznie małżeństwa i zdrady małżeńskiej, ale porusza kwestię, kto może wejść w związek małżeński, tak? Czyli na przykład rodzeństwo nie może i tak dalej. Więc to są ważne kwestie. Później patrzyliśmy, co Pan Jezus uczy na ten temat, na temat tego przykazania. I generalnie wniosek był taki, że Pan Jezus jakby potwierdza to wszystko, co uczy Stary Testament, ale Pan Jezus idzie jeszcze głębiej. Ponieważ Pan Jezus, Żydzi uważali, że dopóki nie popełniłem aktu cudzołóstwa, dopóki nie było jakiegoś fizycznego współżycia, to ja jestem w porządku. A Pan Jezus mówi, hola, nie, to tak nie jest. Tak? Jeżeli masz niewłaściwe myśli odnośnie drugiej osoby, pożądliwie patrzysz na kobietę, to kochany, to już złamałeś to przykazanie. Tak? To już popełniłeś cudzołóstwo w swoich myślach. Więc Pan Jezus idzie głębiej i pokazuje, że nie tylko ten akt fizyczny jest złamaniem przykazania, ale też już niewłaściwe myśli, niewłaściwa postawa względem drugiej osoby, jeżeli jest, ta osoba jest traktowana przedmiotowo jako obiekt naszych seksualnych fantazji na przykład. Więc tutaj nie sam akt, ale też i myśli, jeżeli nie są właściwe, też jest złamaniem przykazania, więc to mogło być nawet szokujące dla tych Żydów, którzy słuchali Pana Jezusa, to może być szokujące dla nas, ale Pan Jezus właśnie tak mówi. I dzisiaj, no, na koniec zostawiliśmy kwestię właśnie rozwodu i co się z tym wiąże, kwestię powtórnego małżeństwa. I chyba nie trzeba mówić, jak bardzo jest to ważny temat. Statystyki dotyczące rozwodów są no nie tylko alarmujące, ale przerażające, jest ich coraz więcej i dotyczy to nie tylko ludzi niewierzących czy ludzi z innych religii, ale dotyczy to też chrześcijan ewangelicznych, czyli można powiedzieć z naszego środowiska. I dlatego trzeba o tym mówić. Tak? To nie powinno się przechodzić obok, czy nie powinno się traktować tego jako jakieś tabu, ale trzeba mówić, ponieważ Pan Jezus o tym nauczał. Zanim jednak przejdziemy do kwestii rozważania tej kwestii, no musimy pamiętać o kilku takich podstawowych rzeczach. Po pierwsze, no powinniśmy mieć właściwą postawę względem tego czy każdego innego zagadnienia, o którym mówi Biblia, czy o którym mówi Bóg. To znaczy, że naszym pragnieniem powinno być szukanie prawdy. Tak? Naszym pragnieniem powinna być zdrowa, biblijna nauka, a nie nauka, która nam się podoba, czy która będzie łechtała nasze ucho, czy która będzie wygodna dla nas, bo my jesteśmy akurat w takiej, a nie innej sytuacji. Więc podstawa nasza powinna być, że pragniemy prawdy, nawet jeśli będzie trudna dla nas. Po drugie, są to rzeczy trudne. Tak? Chrześcijanie są podzieleni odnośnie interpretacji tych rzeczy, czy jak podchodzą do tych rzeczy. W związku z tym powinniśmy być staranni, kiedy zajmujemy się tym tematem. Nie wolno być takim, no nie wolno podchodzić lekceważąco do tego tematu, czy tak, jak to powiedzieć, no lekko, że będziemy tak no, ignorować pewne rzeczy. Nie, tu trzeba pewnej staranności, ponieważ jest to trudny temat. I po trzecie, kwestia rozwodu i powtórnego małżeństwa nie dla każdego jest tematem teoretycznym. Są wierzący, którzy doświadczyli rozwodu, są ludzie, którzy przeszli przez piekło rozwodu, są ludzie, którzy noszą bardzo głębokie rany czy blizny po rozwodzie, dlatego musimy mieć świadomość i brać pod uwagę to, że dla niektórych ludzi jest to bardzo bolesny temat. Dlatego trzeba z tym tematem obchodzić się jak z bombą, delikatnie, tak? Bo jeżeli potraktujemy właśnie tak temat lekceważąco, no to możemy jakby zranić ludzi, dołożyć jeszcze do tego cierpienia, a tego chyba nikt z nas nie chce. Więc bycie delikatnym nie wyklucza pragnienia poznania prawdy biblijnej odnośnie rozwodu i powtórnego małżeństwa. Tak? Więc musimy pamiętać, że niektórzy chrześcijanie oczywiście teoretyzują, tak, nie znaleźli się w takiej sytuacji, więc oczywiście odpalają wszystkie swoje działa, tak, żeby zmiażdżyć przeciwnika, bo ma inne zdanie. A nie, tutaj nie można tak podejść. Tak, trzeba mieć świadomość, że to jest temat trudny, bolesny i trzeba odpowiednio do tego podejść. W związku z tym powolutku. Zacznijmy od rzeczy oczywistych. I tutaj pytanie, jaki jest związek siódmego przykazania z rozwodem? Ponieważ nie każdy może widzieć ten związek, więc spróbuję odpowiedzieć. Jeśli do tego przykazania, tak, jak patrzyliśmy wcześniej, zaliczają się kwestie, różne kwestie związane z małżeństwem, a zobaczyliśmy to w pierwszym kazaniu, to raczej oczywiste powinno być to, że kwestia rozwodu i powtórnego małżeństwa będzie się do tego przykazania zaliczać. Więc jeżeli to nie jest satysfakcjonująca odpowiedź, to zwróćmy się do Bożego Słowa, tak? I zobaczmy, co ono nam mówi, bo to jest ostatecznie nasz autorytet. Marek, jak czytaliśmy wcześniej, Marek mówi, wówczas im powiedział, kto rozwodzi się z żoną i poślubia inną, cudzołoży względem niej. Podobnie, jeśli żona rozwodzi się z mężem i poślubia innego mężczyznę, cudzołoży. Więc nie zagłębiając się zbytnio, czyli pobieżnie, no widzimy, że jest bezpośredni związek między rozwodem i powtórnym małżeństwem, a cudzołóstwem. Tak? Jeśli ktoś cudzołoży, no to łamie przykazanie, więc jest bezpośredni związek. Więc jeśli mamy przykazanie nie cudzołóż, to te kwestie do tego przykazania się no bezspornie zaliczają. Tak uczy nas Pan Jezus, więc tutaj nie ma co chyba dyskutować. To kolejne pytanie. Kiedy w sposób naturalny kończy się małżeństwo? Mówimy o rzeczach oczywistych. Więc Pismo uczy nas, że małżeństwo jest ważne, dopóki małżonkowie żyją. Składana przysięga małżeńska mówi, dopóki śmierć nas nie rozdzieli. Więc tylko śmierć kończy małżeństwo w naturalny sposób. Jeśli jeden z małżonków umrze, wtedy następuje koniec małżeństwa i wdowa lub wdowiec mogą zawrzeć drugi związek małżeński. I uczy nas tego apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 7:39. Żona jest związana z mężem, dopóki on żyje. Gdy mąż umrze, jest wolna i może wyjść za kogo chce, byle w Panu. Zatem śmierć jednego z małżonków kończy małżeństwo. Kolejne pytanie. Jak wygląda sprawa małżeństwa po zmartwychwstaniu ciała? Zaraz będzie taki moment, kiedy Pan Jezus powróci, wtedy nastąpi zmartwychwstanie. I wtedy no, zmieni się rzeczywistość, zmieni się wszystko generalnie, w związku z tym, co się zmieni odnośnie małżeństwa. Pan Jezus uczy nas, że małżeństwo, czyli związek kobiety i mężczyzny, nie jest na całą wieczność. To jest, żeby to było jasne. Pan Jezus powiedział, gdy ludzie powstaną z martwych, nie będą się żenić ani wychodzić za mąż, lecz będą jak aniołowie w niebie. Więc małżeństwo jest kwestią, która nas dotyczy tylko po tej stronie wieczności. Po zmartwychwstaniu będzie nowa rzeczywistość i nie będzie już potrzeby małżeństwa, czy też nie będzie też instytucji małżeństwa. Będziemy jak aniołowie w niebie. Nie będziemy wychodzić za mąż ani się żenić. Będziemy funkcjonować w innej rzeczywistości, w innym otoczeniu, więc będzie to zupełnie inna rzeczywistość. Ostatnie pytanie z tych łatwych kwestii. Czego uczy prawo mojżeszowe odnośnie rozwodu i powtórnego małżeństwa? Prawo mojżeszowe to pierwszych pięć ksiąg Biblii, których no, autorem jest Mojżesz. Więc nauczanie prawa mojżeszowego w pewnym uogólnieniu jest wyrażone w wersecie 4 tego fragmentu z Ewangelii Marka, który przeczytaliśmy. Mojżesz zezwolił napisać oświadczenie rozwodowe i rozwieść się. Więc Stary Testament, czy prawo mojżeszowe dopuszczało rozwód. Tak? Jeżeli mąż chciał się rozwieść ze swoją żoną, to musiał napisać oświadczenie, że się z nią rozwodzi, dać kwit i wtedy przestawało to małżeństwo istnieć. I w tym miejscu nie ma mowy o powtórnym małżeństwie, ale jest to cytat, znaczy jest to zaczerpnięte z 5 Księgi Mojżeszowej 24:1-4. I tam jest mowa o powtórnym małżeństwie, więc jeśli kobieta otrzymała oświadczenie rozwodowe, to mogła wyjść za mąż ponownie, oczywiście mężczyzna też. Jeżeli kobieta ponownie wyszła za mąż, to prawo mojżeszowe uczy, że nie mogła już wrócić do swojego pierwszego męża. Było to obrzydliwością generalnie przed Bogiem. Można było wejść w powtórny związek małżeński, ale już nie można było wrócić do poprzedniego męża. Zatem prawo mojżeszowe dopuszczało rozwód i powtórne małżeństwo. To są oczywiste rzeczy. I teraz jeszcze jedna oczywista rzecz. Jaki powód rozwodu dopuszczało prawo mojżeszowe? W 5 Księdze Mojżeszowej 24:1 czytamy: jeśli ktoś pojmie kobietę i zostanie jej mężem, a zdarzy się, że nie znajdzie ona łaski w jego oczach, gdyż znalazł w niej coś wstydliwego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swojego domu. Co jest tym powodem? No coś wstydliwego. Nie jest to zbyt precyzyjne określenie, chyba się zgodzimy. Tak? Co to jest to coś wstydliwego? Dlatego różnie interpretowano tą kwestię, czy tę kwestię. Były dwie szkoły. Jedna szkoła mówiła, że można się z żoną rozwieść praktycznie dla każdej przyczyny. Zupa była zasłona, no to bach, oświadczenie rozwodowe i po sprawie, prawda? Druga szkoła była bardziej konserwatywna i mówiła, że można się rozwieść, ale tylko wtedy, gdy ta wstydliwa rzecz dotyczyła spraw związanych ze współżyciem albo w wyniku niewierności. Oczywiście to pokazuje, to była kultura, gdzie mężczyzna był w pewnej uprzywilejowanej pozycji, kobieta miała gorszą pozycję. Ale generalnie no, były te dwie szkoły i one tam się ze sobą ścierały. To są kwestie zasadnicze i podstawowe, i które są jasne w miarę. Teraz przejdźmy do tych trudniejszych rzeczy. Co Pan Jezus naucza na temat rozwodu i w konsekwencji na temat powtórnego małżeństwa? Więc wracamy do Ewangelii Marka i do tego fragmentu, który przeczytaliśmy wcześniej. Marek przytacza nam odpowiedź Jezusa na pytanie, jakie skierowali do Niego Żydzi, faryzeusze, czyli ci przywódcy religijni i uczeni w piśmie. Jakie to było pytanie? Zacznijmy od tego. Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? Czego to pytanie dotyczy? No dotyczy kwestii rozwodu. Czy rozwód jest dopuszczalny? I jest to dosyć precyzyjne pytanie. Czy można się rozwieść z żoną? Więc dotyczy ono kwestii rozwodu. I to jest bardzo ważne, aby o tym pamiętać. Dlaczego? Ponieważ odpowiedź będzie dotyczyła właśnie tego pytania. Co Pan Jezus mówi na temat dopuszczalności rozwodu? I jak Pan Jezus odpowiada na to pytanie? A On odpowiedział: co wam nakazał Mojżesz? Oni na to: Mojżesz zezwolił napisać oświadczenie rozwodowe i rozwieść się. Wówczas Jezus oświadczył: przez wzgląd na upór waszych serc dał wam takie prawo. Jednak od początku Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Dlatego człowiek opuszcza swego ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga, jest jedno ciało. Co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Więc Pan Jezus odnosi się najpierw do prawa mojżeszowego. Byli Żydzi, którzy byli pod tym prawem, funkcjonowali według tego prawa, i wyjaśnia, dlaczego Mojżesz dopuścił rozwód. Powodem był upór ludzkich serc. Inne tłumaczenie mówi o zatwardziałości serc. Generalnie jest to problem grzechu człowieka, grzeszności człowieka. Ze względu na grzeszność człowieka rozwód został dopuszczony w prawie mojżeszowym. Ale Pan Jezus podaje zastrzeżenie, że tak od początku nie było. Jest to pewna modyfikacja tego, co było na początku. I następnie Pan Jezus wraca do tego początku, do stworzenia i do Bożego zamiaru odnośnie małżeństwa. Pan Jezus pokazuje, że zamiarem Boga było opuszczenie rodziców, żeby kobieta czy mężczyzna opuścili swoich rodziców i połączyli się ze sobą, i taki związek czynił ich jednym ciałem. Bóg w taki sposób łączy ludzi. Tak, małżeństwo jest związkiem dwojga ludzi, ale jest to jedno ciało. I na końcu Pan Jezus daje wezwanie, aby uszanować to, co Bóg połączył, i nie rozdzielać tego związku. Co Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Tak? Więc to nam pokazuje, że rozwód nie jest zamysłem Boga. Rozwód nie mieści się w Bożym planie. Więc to nam bardzo, w bardzo jasny sposób pokazuje zamysł Boży. Rozwód nie mieści się w tym zamyśle. Ale to nie koniec nauczania, tak? Pana Jezusa. Tutaj poruszana została kwestia rozwodu, ale została jeszcze kwestia powtórnego małżeństwa. Ponieważ dla Żydów było sprawą oczywistą, że jeżeli jest rozwód, to można zawrzeć kolejny związek małżeński. I tą kwestią Pan Jezus zajmuje się w dalszej części tego fragmentu. Po powrocie do domu, czy tam jest napisane, wówczas im powiedział, kto rozwodzi się z żoną i poślubia inną, cudzołoży względem niej. Podobnie, jeśli żona rozwodzi się z mężem i poślubia innego mężczyznę, cudzołoży. Więc jeżeli w Bożym zamyśle dla małżeństwa nie ma rozwodu, to oczywiście to będzie mieć wpływ na powtórne małżeństwo. I tutaj Pan Jezus nie pozostawia nam żadnych wątpliwości co do tej kwestii. Jeśli rozwód nie jest w Bożym zamyśle, to znaczy, że Bóg tego nie honoruje. Bóg tego nie uznaje. Więc jeśli ktoś rozwodzi się i potem zawiera drugi związek małżeński, to w Bożych oczach popełnia cudzołóstwo, ponieważ jest związany przysięgą małżeńską, więc idąc, zawierając drugi związek małżeński, cudzołoży. Zatem taka jest ogólna, i to podkreślam, ogólna nauka Pana Jezusa Chrystusa odnośnie rozwodu i powtórnego małżeństwa. A jeśli jest to ogólna nauka, to znaczy, że nie jest to pełna nauka. I to jest najważniejszy, największy element tej nauki, ale to nie jest jedyny element. Skoro to jest główny element, tak, to jest główna część, to jakie są pozostałe? Jest powiedzenie, że jeżeli mamy regułę, to mamy też wyjątki od tej reguły. I to jest prawdziwe odnośnie nauczania Pana Jezusa Chrystusa w tej kwestii. Pan Jezus daje nam wyjątek od tej reguły. Ale też apostoł Paweł daje nam wyjątek od tej reguły. Więc zobaczmy, jakie są wyjątki. Pierwszy z tych wyjątków znajduje się w Ewangelii Mateusza 19:1-9. I ten wyjątek jest potwierdzony też w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 31 i 32 wersecie. W Marka, w tym fragmencie, który Marek, czy to fragment w Ewangelii Marka, który przeczytaliśmy, i Mateusz, czy ten fragment w Mateusza w 19 rozdziale, opisują tę samą sytuację. Przynajmniej tak się wydaje, ale jest drobna różnica pomiędzy pytaniem ze strony faryzeuszów, jeśli chodzi o te dwa fragmenty. W Ewangelii Marka, nie wiem, czy pamiętacie, pytanie brzmiało, czy wolno mężowi rozwieść się, tak? Czyli o pytanie o rozwód. W Mateusza pytanie jest troszeczkę inne, ale to troszeczkę zmienia wszystko, tak? Pytanie brzmi, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z każdego powodu? Już nie jest pytanie, czy rozwód jest dopuszczalny, czy nie, bo widać, że w założeniu jest, tylko pytanie, jaka jest właściwa przyczyna do rozwodu. Tak, oni byli pomiędzy tymi dwoma szkołami. Każda przyczyna jest dobra do rozwodu, albo tylko wyjątkowa przyczyna, niewierność na przykład. Więc co Pan Jezus mówi w tej kwestii? Jaki jest dopuszczony powód do rozwodu? Czy Pan Jezus dopuszcza jakikolwiek powód do rozwodu? I Pan Jezus odpowiada na pytanie i odpowiedź też jest prawie identyczna jak u Marka. Pan Jezus odwołuje się do prawa mojżeszowego i wyjaśnia, dlaczego rozwód był dozwolony. Potem wraca do stworzenia i Bożego zamysłu odnośnie małżeństwa i w końcu odpowiada na pytanie odnośnie powodu rozwodu. Pan Jezus daje wyjątek do rozwodu. Pan Jezus mówi, co może być przyczyną rozwodu. I Pan Jezus powiedział, mówię wam natomiast, kto się rozwodzi z żoną z innego powodu niż nierząd i poślubia inną kobietę, cudzołoży. Więc Pan Jezus mówi nam, że wyjątkiem do rozwodu jest nierząd. Jeśli małżonek popełnił albo popełnia nierząd, to jest to możliwy powód do rozwodu. A jeżeli jest to możliwy powód do rozwodu, czy dopuszczony powód do rozwodu, to w tej sytuacji wydaje mi się, że powtórne małżeństwo nie jest cudzołóstwem. ale oczywiście mówimy tylko o powtórnym małżeństwie ofiary, czyli osoby, która była wierna, nie dopuściła się nierządu, która nie dopuściła się zdrady. Pan Jezus nie mówi nic tu odnośnie powtórnego małżeństwa, przynajmniej nie bezpośrednio, znaczy mówi odnośnie powtórnego małżeństwa, jeżeli jest ten wyjątek niespełniony, wtedy jest to cudzołóstwo, ale jeżeli jest ten wyjątek spełniony, to trzeba założyć, tak, że powtórne małżeństwo jest dopuszczone, bo taki jest naturalny wniosek, jaki płynie z tego fragmentu. Więc wniosek jest taki, że w przypadku nierządu nie tylko rozwód jest dopuszczony, ale też powtórne małżeństwo. Czym jest nierząd? Bo to też trzeba zdefiniować. Niektórzy, są różne interpretacje, więc najprościej to jest słownikowo. Greckie słowo tu użyte ma szerokie znaczenie, bo jest to słowo greckie porneia, z tego mamy pornografię. I wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu tłumaczy to słowo jako rozpusta, rozwiązłość, nierząd, cudzołóstwo, prostytucja, wszeteczeństwo. Słownik też definiuje nam to słowo, jego użycie, o współżyciu seksualnym poza legalnym związkiem małżeńskim. Więc najprościej mówiąc, tak, widzimy różne słowa, nie tylko cudzołóstwo, ale różne inne słowa mogą być przetłumaczone. W związku z tym znaczenie jest szerokie i generalnie tłumaczone jest jako aktywność seksualna poza legalnym związkiem małżeńskim, jakakolwiek generalnie. Więc najprościej mówiąc, ale też bardzo ogólnie mówiąc, zdrada małżeńska jest dopuszczonym powodem do rozwodu. I wtedy strona niewinna może, nie musi, ale może się rozwieść i powtórnie wziąć ślub. I nie będzie to cudzołóstwem. Drugi wyjątek znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian 7:12-16. Jest napisane. Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan. Jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę, a ta godzi się dzielić z nim życie, niech jej nie porzuca. Podobnie, jeśli żona ma niewierzącego męża, a ten godzi się pozostać przy niej, niech go nie porzuca. Gdyż niewierzący mąż jest uświęcony przez żonę i niewierząca żona uświęcona przez męża. Inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. Jeśli jednak niewierzący mąż chce odejść, niech odejdzie. Brat lub siostra nie są w tych przypadkach zniewoleni. Bóg przecież was powołał do życia w pokoju. Więc mamy tutaj sytuację, gdzie jedna z osób w związku małżeńskim jest osobą wierzącą w Pana Jezusa Chrystusa, a druga nie. Jeżeli ta niewierząca osoba chce odejść, czyli chce rozwodu, to apostoł Paweł mówi nam, że w tej sytuacji jak najbardziej do rozwodu może dojść. I tutaj rodzi się pytanie, tak? Bo tam ta kwestia jest jasna. Może być rozwód, tak? Ale tutaj rodzi się pytanie, czy w tej sytuacji osoba wierząca może wejść powtórnie w związek małżeński? I to na to pytanie już padają różne odpowiedzi. Osobiście uważam, że w tej sytuacji można wejść powtórnie w związek małżeński. Dlaczego? Dlaczego tak uważam? Po pierwsze, w wersetach 10 i 11 siódmego rozdziału pierwszego listu do Koryntian Paweł odnosi się do ogólnej nauki Pana Jezusa Chrystusa, do nakazu odnośnie małżeństwa i rozwodu. I Paweł napisał tam tak. Tym z kolei, którzy żyją w małżeństwie, podaję nakaz, nie mój, lecz pański. Niech żona nie odchodzi od męża, a jeśli odeszła, niech pozostanie niezamężna albo niech się pojedna z mężem. Podobnie niech mąż nie porzuca żony. Więc to jest odwołanie do Marka, do tego, co czytamy odnośnie tego, co Pan Jezus powiedział odnośnie rozwodu i powtórnego małżeństwa w Ewangelii Marka. Tak? Jeżeli jest małżeństwo, to nie ma rozwodu, nie powinno być rozwodu. Jeżeli już dojdzie do rozwodu, to ta strona, która doprowadziła do rozwodu, nie powinna wstępować w drugi związek małżeński, powinna pozostać w bezżeństwie, tak, czy tam poza małżeństwem, albo powinna się pojednać ze swoim mężem, czy ze swoją żoną, czy z drugą stroną. Więc sprawca nie powinien zawierać drugiego związku małżeńskiego. Tak, czy, więc mamy tutaj powrót do podstaw. Tak? Po drugie, definicja małżeństwa mówi nam o opuszczeniu rodziców i połączeniu się ze swoim współmałżonkiem oraz staniem się z nim jednym ciałem. Cudzołóstwo natomiast powoduje, że ta jedność zostaje zerwana, albo ktoś się łączy z kimś innym, ale taki sam efekt daje opuszczenie przez współmałżonka. Tak? Jeżeli obydwoje zdecydowali się opuścić swoich rodziców, połączyć się ze sobą nawzajem i stworzyć jedno ciało, no to jeżeli ktoś opuszcza to znaczy, że rozrywa tą jedność, niszczy tą jedność, niszczy ten związek i efekt jest taki sam jak w przypadku cudzołóstwa. Jest zniszczona jedność. W związku z tym opuszczenie przez niewierzącego małżonka jest dopuszczonym rozwodem, czy powodem do rozwodu, ponieważ są pewne podobieństwa pomiędzy opuszczeniem a cudzołóstwem. Po trzecie, Pan Jezus w swoim nakazie odnosi się wyłącznie do sprawców rozwodów. Sprawca, osoba inicjująca rozwód, musi się liczyć z pewnymi konsekwencjami. Natomiast Pan Jezus nie mówi nic odnośnie ofiar rozwodu. A w tej sytuacji osoba wierząca nie jest sprawcą, jest ofiarą. W związku z tym nie powinna być traktowana w taki sam sposób jak sprawca. W związku z tym nie ciąży na niej zakaz rozwodu czy powtórnego małżeństwa. I po czwarte, jeżeli jest sytuacja, w której dopuszczony jest rozwód, to automatycznie dopuszczony jest powtórne małżeństwo. Tak jest w przypadku cudzołóstwa. Opuszczenie przez współmałżonka też niszczy jedność małżeńską, więc w tej sytuacji mamy dopuszczony rozwód, zatem powtórne małżeństwo też jest dopuszczone. Więc to jest ten drugi wyjątek. Więc kończąc, jak postrzegamy tą instytucję małżeństwa? Czy traktujemy małżeństwo tak, jak traktowali je faryzeusze? Dopóki jest mi wygodnie, to małżeństwo jest mi na rękę, ale gdy małżeństwo zaczyna uwierać, gdy zaczyna coś boleć, czy być niewygodne, no to czy od razu myślę o rozwodzie i o powtórnym małżeństwie z kimś innym, z kimś lepszym. Mimo że żyjemy w innej kulturze niż ta, o której czytamy w Piśmie Świętym, to takie podejście wcale nie jest rzadkością. Dzisiaj młodzi ludzie mówią, tak, oczywiście, ja wyjdę za mąż, ja się ożenię, a jak coś będzie nie tak, no to przecież się rozwiodę. Tak? Żaden problem. Więc rozwód jest wkalkulowany już w małżeństwo. Rozwód jest częścią pakietu. Więc jak postrzegamy instytucję małżeństwa? Czy może instytucję małżeństwa traktujemy jako przeżytek? Jako coś, co w XXI wieku w społeczeństwie technologicznym, rozwiniętym, cywilizowanym nie ma racji bytu. Przecież można funkcjonować równie dobrze w wolnym związku, bez zobowiązań. Przecież w wolnym związku można funkcjonować nawet dużo lepiej niż w małżeństwie, przecież jest tyle rozwodów, jest tyle przemocy w małżeństwach, tak? Więc równie dobrze, więc po co te formalności, po co wiązać się, jak można się dogadać i po prostu jak nam coś nie będzie pasowało, to zamykamy drzwi i sobie wychodzimy. Czy wychodzimy i zamykamy za sobą drzwi i koniec, i nie ma sprawy. Czy może traktujemy instytucję małżeństwa jako daną nam od Boga? W związku z tym podchodzimy do niej z szacunkiem, z pewną bojaźnią, ale też z modlitwą do Boga, aby pomógł nam wypełnić to wszystko, co przysięgamy w przysiędze małżeńskiej. Czy podchodzimy do małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, który nie powinien być przez człowieka rozdzielany? Czy podchodzimy do małżeństwa jako do czegoś świętego, do pewnej świętości, której nie powinno się dotykać, żeby jej nie skalać? Nie w sensie, żeby nie wejść w związek małżeński, tylko żeby nie powodować, nie być przyczyną rozwodu. Czyli nie będziemy robić czegokolwiek, żeby ta jedność, to jedno ciało zostało rozbite. Więc jak traktujemy instytucję małżeństwa? Jaka jest twoja postawa względem małżeństwa? Jaka jest twoja postawa względem nauczania Pana Jezusa w tej kwestii? Patrząc właśnie na to nauczanie, na nauczanie Pana Jezusa dotyczące rozwodu i powtórnego małżeństwa, musimy stwierdzić, że nie mamy nauczania, które byłoby wyczerpujące. Czyli takie, które poruszałoby każdą możliwą kwestię, każdy możliwy przypadek. Oczywiście są tacy, którzy tak powiedzą, że mamy ogólne stwierdzenie, mamy jeden wyjątek, drugi wyjątek, sprawa zamknięta, nie ma o czym gadać. Tyle, że jak popatrzymy na życie, na różne przypadki, jakie są, to prawdopodobnie żaden z tych przypadków nie będzie przypadkiem tak zwanym idealnym, który będzie się wpasowywał w konkretne, właśnie w te ramy, tak? Jakby nie będzie podlegał pod te dwa wyjątki. Raczej te sytuacje są trudne, są skomplikowane. I co wtedy? No wtedy musimy, właśnie apostoł Paweł stanął wobec takiej sytuacji, ponieważ on miał wyjątek jeden z nauczania Pana Jezusa, tak? Że w przypadku nierządu może dojść do rozwodu. I stanął w sytuacji, gdzie już jest w świecie pogańskim, gdzie w kościele są zarówno Żydzi, jak i byli poganie, którzy stali się chrześcijanami. I jak odnieść się do ich sytuacji? Oni nie są w tej sytuacji, w której był Pan Jezus. Podejście Żydzi mieli jeszcze konserwatywne podejście do rozwodu, bo w Cesarstwie Rzymskim podejście do rozwodu było zupełnie inne. Wystarczyło tylko powiedzieć. Już nawet nie oświadczenie rozwodu, wystarczyło powiedzieć. Ja już nie chcę z tobą funkcjonować w małżeństwie. I to był koniec małżeństwa. Więc zupełnie inny kontekst. Więc Paweł musi się odnieść do tej sytuacji, bazując na tym jednym wyjątku, który ma. W związku z tym on postępuje tak, jak postępowano z prawem mojżeszowym, ponieważ prawo mojżeszowe też nie pokrywało wszystkich możliwych sytuacji. Tak, były podane jedna, druga, trzecia sytuacja. W tych sytuacjach trzeba było zrobić to, kara była taka. I na tej podstawie ci, którzy decydowali, osądzali, mieli pewną przestrzeń, w której się poruszali. Odnosili się do tych sytuacji, które były jasno opisane i brali te sytuacje, które są trudne, no i musieli dojść do jakiegoś wniosku, właśnie bazując na tym, co było jasne. I do takiego wniosku doszedł apostoł Paweł. Więc jeżeli my mamy jakąś trudną sytuację, czy będziemy mieli w zborze, czy teoretycznie mówiąc, pojawi się w zborze jakaś trudna sytuacja, która nie będzie podlegała ani pod jedno, ani pod drugie, no to nie znaczy, że nie możemy szukać odpowiedzi, nie możemy szukać prowadzenia Pisma Świętego w tej kwestii. Mamy pewną przestrzeń, którą Pan Jezus nam dał, ogólne ramy, mamy wyjątki i powinniśmy się poruszać w tym. Tak, bo na przykład jak się odnieść do kwestii tego, że współmałżonek jest na przykład narkomanem albo alkoholikiem i po prostu zadłuża rodzinę, wyprzedaje wszystko, co jest z domu, żeby mieć, ten nie pracuje, bo nie jest w stanie, prawda? Więc to są kwestie, z którymi apostoł Paweł nie miał do czynienia. Z alkoholizmem może miał, ale z narkotykami nie. Prawda? Czy jak mąż przystawia lufę pistoletu do głowy żony i mówi, że ją zabije? No, nie mamy takiej sytuacji opisanej w piśmie, tak? Więc musimy się zastanowić i zobaczyć, co Pismo Święte właśnie mówi w tej kwestii. I czy może lepiej, żeby w celu chronienia życia rozwieść się, tak? Bo jeżeli mąż jest nieodpowiedzialny i działa wbrew swojemu ciału, brzydko, znaczy tak, ponieważ to jest jedno ciało, więc jeżeli krzywdzi drugą stronę, to krzywdzi siebie samego, więc no są różne kwestie. Czy jeżeli współmałżonek zachoruje psychicznie i wyląduje w szpitalu psychiatrycznym i być może na całe życie, to czy dodaje nam powód do tego, żeby się rozwieść? To są kwestie, z którymi ludzie się zmagają, tak? I w związku z tym, a które nie ma, Pan Jezus nie mówi bezpośrednio o takich rzeczach. Czy apostoł Paweł nie mówi bezpośrednio o takich rzeczach? W związku z tym my musimy brać pod uwagę całe pismo, całą naukę i jakby do konkretnego przypadku, czy pochylać się indywidualnie nad każdym poszczególnym przypadkiem. Nie można jakby generalizować, bo każdy przypadek jest indywidualny, jest inny. Dlatego to wymaga pewnego miłosierdzia. Tak, żeby wysłuchać, żeby zobaczyć, co Pismo Święte mówi. I wtedy zbór może zająć jakieś stanowisko. Rozwód i powtórne małżeństwo jest złamaniem siódmego przykazania ogólnie. Kto się rozwodzi i wchodzi w kolejny związek małżeński, cudzołoży. I Bóg widzi małżeństwo jako związek nierozerwalny, co oczywiście stoi w sprzeczności z prawem ludzkim, ponieważ prawo nasze dopuszcza rozwody, których powodem jest na przykład niezgodność charakterów, niekompatybilność. Tak? Czyli nie zgadzają się. Coś jest niekompatybilne, to ze sobą nie współpracuje. Tak? Na przykład, jeżeli mamy czajnik, ten czajnik ma swój przewód, tak, odpowiedni. Ale jeżeli kupimy inny przewód od innego producenta, to ten przewód może nie być kompatybilny. Nie można go będzie go włożyć czy użyć z tym czajnikiem. Tak samo ludzie mówią, nie dogadujemy się, to po co się męczyć? Tylko musimy pamiętać, że ponieważ jesteśmy grzesznikami, to z natury nie jesteśmy kompatybilni ze sobą. Tak? I w związku z tym to nie może być przyczyną rozwodu, ale takie jest prawo ludzkie. Więc ono będzie stało w sprzeczności z prawem Bożym. Musimy pamiętać też, że sam rozwód jest już złem. Tak, nie tylko rozwód i powtórne małżeństwo, ale sam rozwód już jest złamaniem siódmego przykazania. Na to wskazuje Pan Jezus. Dlaczego? Ponieważ nawet jeśli nie ma powtórnego małżeństwa, ta osoba, która doprowadziła do rozwodu, nie wyjdzie powtórnie za mąż, czy nie ożeni się powtórnie, ponieważ zainicjowała rozwód, naraża drugą stronę na cudzołóstwo. Więc w pewnym sensie jest sprawcą cudzołóstwa, a to jest złamaniem siódmego przykazania. Dlatego dobrze jest przygotowywać ludzi do małżeństwa, czy przygotowywać się do małżeństwa, jeżeli mamy tutaj singli, czy jeśli mamy jakąś konkretną parę, czy mamy jakąś parę, która myśli o małżeństwie, to koniecznie powinni usłyszeć na temat rozwodu i powtórnego małżeństwa. Ponieważ dzisiaj ludzie podchodzą do zobowiązań w bardzo luźny sposób. I nauka o rozwodzie może być otrzeźwienie, może być pomocna w głębszym zrozumieniu, czym jest małżeństwo i jak Bóg je postrzega. Trzeba pamiętać też o tym, że Pan Jezus oferuje przebaczenie wszystkim grzesznikom. Nawet tym, którzy się rozwiedli i wstąpili w kolejny związek małżeński. Pan Jezus daje odpuszczenie grzechu wszystkim tym, którzy się opamiętają, którzy się odwrócą od grzesznego stylu życia i uwierzą w Niego jako Pana i Zbawiciela i staną się Jego uczniami. Pan Jezus wzywa wszystkich. Bez różnicy, czy twój grzech jest wielki, czy twój grzech jest mały, czy zamordowałeś kogoś, czy jesteś pedofilem, czy Pan Jezus wzywa wszystkich. Tak? Czy rozwodnikiem, czy nie, Pan Jezus dla wszystkich. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Jeśli ktoś patrzy, myślę, że ostatnia rzecz, jeśli ktoś patrzy z potępieniem na osoby, które doświadczyły rozwodu, czy rozwiodły się, to musi pamiętać jedną rzecz. Nie jest lepszy, mimo że się nie rozwiódł, tak? Nie jesteś lepszy, jeśli się nie rozwiodłeś. Dlaczego? Bo tak samo jesteś winien cudzołóstwa. Dlaczego? Ponieważ jestem przekonany, jeśli chodzi o facetów 100%, tak? W twojej głowie pojawiła się myśl odnośnie, niewłaściwa myśl odnośnie kobiety, którą gdzieś tam na ulicy zauważyłeś. Jeżeli pojawiła się niewłaściwa myśl, złamałeś przykazanie. Jesteś w tej samej sytuacji, co osoba, która się rozwiodła. Czy doprowadziła do rozwodu, bo tutaj jedna uwaga, Pan Jezus czy apostoł Paweł, mówiąc o rozwodzie i o powtórnym małżeństwie, czy kieruje swoje słowa wyłącznie czy do sprawców rozwodu. Nie ma mowy natomiast o ofiarach rozwodu. To też jest bardzo ważne. Ale jeżeli natomiast kobiety też, myślę, są tutaj winne, że też może widząc inną osobę, też może się pojawić niewłaściwa myśl o treści seksualnej, więc czy zabarwieniu seksualnym, czy jakaś pożądliwa myśl generalnie. Więc to powoduje, że wszyscy jesteśmy winni przed Bogiem. Nie ma osób niewinnych przed Bogiem, tak? Pan Bóg mówi, wszyscy zgrzeszyli. Niekoniecznie był fizyczny akt, ale była niewłaściwa myśl i to już jest złamaniem przykazania. W związku z tym jesteśmy tak samo winni, jak ci, którzy fizycznie złamali to przykazanie. Dlatego jeśli patrzysz z potępieniem na takie na osoby, które doświadczyły rozwody, przeszły przez rozwód, to weź poprawkę na to, że jesteś w takiej samej sytuacji. Złamałeś to przykazanie, to samo przykazanie, siódme przykazanie. Nie jesteś więc lepszy. Więc pytanie, czy przyszedłeś do Jezusa po przebaczenie twoich grzechów? Czy opamiętałeś się, czy uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli nie, to na co czekasz? Na co czekasz? Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za te trudne, ciężkie słowa, za to nauczanie. I Ojcze, dziękujemy Ci za to, że pomagasz nawet w tych trudnych sytuacjach, gdzie nie wszystko jest jasne, gdzie są rzeczy naprawdę trudne i nie można powiedzieć, że to jest białe lub czarne, ponieważ to jest szare. I Panie, dzięki Ci za to, że Twoje słowa, że Twoja nauka pomaga nam w tym poruszać się w miłości, w szacunku, w wierności do Twojego słowa. I pomóż nam, Ojcze, właśnie przetrawić to wszystko, co zostało powiedziane. Pomóż nam szanować tych wszystkich, którzy mają inne zdanie w tej kwestii. Proszę Cię, Ojcze, pomóż nam traktować osoby, które przeszły właśnie przez rozwód, przez trudny czas rozwodu, przez te bolesne rzeczy, właśnie z miłosierdziem, z wyrozumiałością, z akceptacją pewnych rzeczy. Panie, pomóż nam właśnie to robić, okazywać ludziom miłosierdzie, ponieważ sami tego miłosierdzia potrzebujemy. I też, Ojcze, wołamy o te wszystkie osoby, które przeszły przez to piekło rozwodu, abyś podniósł, abyś zabliźnił te rany, abyś dał siłę do tego, żeby mogły iść dalej przez życie. I Panie, proszę Ciebie, żebyś właśnie pomagał w tych sytuacjach, żebyśmy my też jako Kościół byli ludźmi, którzy tak jak Pan Jezus nie rzucił kamieniem w kobietę cudzołożną, złapaną na cudzołóstwie, chociaż mógł, jako jedyny mógł to zrobić, ale nie zrobił tego, a raczej przebaczył tej kobiecie i wezwał ją do upamiętania i do wiary w Niego. Ojcze, pomóż nam też być takimi ludźmi, którzy nie rzucają kamieniami, ale okazują miłosierdzie, ponieważ sami tego miłosierdzia potrzebujemy. Pomóż nam to wszystko przetrawić, ponieważ być może jest wiele pytań. Ojcze, mam świadomość, że nie wszystkie kwestie zostały poruszone, ale tylko te główne. I Panie, proszę Ciebie o to, żeby Twoja postawa, Panie, była tym, co nas prowadzi, tym, co nas kształtuje i która nas motywuje i zachęca. Amen.